Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nierozerwalności małżeństwa Benedykt XVI poświęcił rozważanie na Anioł Pański. Rozpoczniemy relacją z placu Świętego Piotra. W dniu beatyfikacji Marii Teresy od Jezusa, założycielki Instytutu Sióstr Matki Bożej z Karmelu, naszym gościem będzie siostra Barbara Maria Leja z tego zgromadzenia. Następnie w audycji Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy film Matnia w reżyserii Romana Polańskiego. 8 października na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Prawdę o nierozerwalności małżeństwa przypomniał Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązał do czytanego dziś w kościołach fragmentu Ewangelii, w którym na pytanie o możliwość oddalenia żony Jezus odpowiada: co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Przymierze małżeńskie jest nieodwołalną zgodą osobową, a twórcą małżeństwa jest sam Bóg, powiedział papież.
Myślę o wszystkich małżonkach chrześcijańskich. Wraz z nimi dziękuję Panu za dar sakramentu małżeństwa i wzywam ich do wiernego trwania w swym powołaniu na każdym etapie życia, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, jak przyrzekali podczas liturgii ślubnej. Oby chrześcijańscy małżonkowie, świadomi otrzymanej łaski, tworzyli rodzinę otwartą na życie i zdolną w jedności stawić czoła licznym i złożonym wyzwaniom naszych czasów. Dziś szczególnie potrzeba ich świadectwa. Potrzeba rodzin, które nie ulegną współczesnym prądom kulturowym naznaczonym hedonizmem i relatywizmem, które raczej będą gotowe z hojnym oddaniem pełnić swą misję w Kościele i społeczeństwie.
Ojciec Święty szczególnie pozdrowił młodzież diecezji rzymskiej. W tych dniach 350 osób wzięło udział w ewangelizacyjnej misji Młodzi Młodym, zorganizowanej pod hasłem Jezus w centrum. Akcja prowadzona była na ulicach, w szkołach i szpitalach, a nawet w młodzieżowych miejscach rozrywki. Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI zachęcił do odmawiania różańca.
Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Raz jeszcze zachęcam do tej modlitwy, jak pisał Jan Paweł II. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Marii, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i doświadczanie głębo Jego miłości. Niech ta modlitwa będzie dla wszystkich źródłem wielu łask. Niech Bóg wam błogosławi.
Na południowe spotkanie z papieżem przybyli uczestnicy pierwszego rajdu samochodów ekologicznych Ecorelli San Marino. Rozpoczął się on z Watykanu po modlitwie Anioł Pański. 400-kilometrową trasę do San Marino uczestnicy pokonać mają do godziny 19. Pierwszy rajd Ecorelli nazwano imieniem świętego Franciszka z Asyżu, patrona obrońców środowiska.
W naszym studiu gościmy siostrę Barbarę Marię Leja, karmelitankę z Instytutu Sióstr Naszej Pani z Karmelu. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę siostry, dzisiaj odbyła się beatyfikacja matki Marii Teresy z Krilli w Fiesole koło Florencji. Kim była siostra Maria Teresa?
Matka Maria Teresa z Krilli urodziła się w Montewarki we Włoszech 15 maja 1825 roku. Była drugą córką średniozamożnej rodziny. Otrzymała staranne wykształcenie, uczył ją prywatny nauczyciel w domu. Od najmłodszych lat żyła pragnieniem nieobrażania Boga, chciała pogłębiać życie modlitwy. W 1846 roku Maria wstępuje do zakonu sióstr karmelitanek świętej Marii Magdaleny de Pazzi we Florencji. Myślała, że Bóg wzywa ją do życia kontemplacyjnego, do życia ukrytego. Tam zrozumiała, że jej miejsce jest w świecie, że ma trudzić się przyprowadzać duszę do Boga. Odeszła z klasztoru i wstąpiła do trzeciego zakonu karmelitańskiego. W Montewarki rozpoczęła swoją misję wśród młodych, przyjęła posadę nauczycielki, dyrektorki szkoły. 15 października 1854 roku wraz z kilkoma towarzyszkami daje życie nowej rodzinie zakonnej. Podstawą było życie kontemplacyjne oraz edukacja dzieci i młodzieży. W tym okresie we Włoszech panuje trudna sytuacja polityczna, która nie sprzyja zakładaniu nowych zakonów. Także instytut został rozwiązany. Matka przenosi się do Florencji. i tam ze starymi towarzyszkami po 16 latach znowu zakłada wspólnotę. Matka Maria Skryli umiera 14 listopada 1889 roku, w Dzień Wszystkich Świętych Karmelitańskich. Trzeba podkreślić, że nie miała tej radości oglądania kwitnącego instytutu. Podobnie jak Mojżesz, który oglądał ziemię obiecaną z daleka, przy łożu śmierci zgromadziły się tylko jedna siostra staruszka, jedna siostra na wózku inwalidzkim, jedna nowicjuszka i jedna postulantka. Pan chciał, aby Maria zapoczątkowała dzieło, ale inni mieli przyczynić się do jego rozwoju.
Kiedy siostry przybyły do Polski?
W Polsce trzeba powiedzieć, że istniało podobne zgromadzenie o podobnym charyzmacie. Założyła je siostra matka Terezyta Skalska. Zakładała je od roku 1946, a w 1976 to zgromadzenie zostało przyłączone, afiliowane do Instytutu Sióstr, które założyła matka Maria Teresa Skrylli.
Jakie dzieła siostry prowadzą w Polsce, w świecie?
Zgodnie z tym, co ukazała nam matka Teresa Skrylli, prowadzimy życie kontemplacyjne i apostolskie. To znaczy pracujemy w przedszkolach, szkołach, prowadzimy domy opieki społecznej, pracujemy w szpitalach, odpowiadamy na te potrzeby, które są konieczne.
Gdzie pracujecie na misjach? W jakich krajach właśnie Polki przybywają?
Nasze siostry pracują w Europie, we Włoszech. Otworzyłyśmy nową placówkę w Republice Czeskiej, w Brazylii. Pracujemy również w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, od roku w Izraelu. W Ziemi Świętej pracujemy przy parafii świętego Józefa z Arymatei i Nikodema. Pracujemy tam jako zakrystianki. Oprowadzamy również grupy pielgrzymów. Indywidualnie przygotowujemy dzieci, młodzież do sakramentów świętych.
A kim właśnie dla siostry była matka Maria Teresa Skrylli?
Urzekła mnie przede wszystkim swoją prostotą. Zawsze żyła w obecności Bożej. Mimo kłopotów, przeciwności, zawsze szła, można by powiedzieć, do przodu, szła pod prąd. Właściwie tak jak sama mówiła, człowiekowi, który odda się całkowicie Bogu, świat nie może zagrozić. I właśnie jest to taka święta również dla współczesnego człowieka, dla wszystkich.
No właśnie, proszę siostry, co może dzisiaj błogosławiona siostra Maria Teresa Skrylli powiedzieć współczesnemu człowiekowi?
Maria Teresa Skrylli ukazała nam, że życie z Bogiem jest dla człowieka największym bogactwem. Ukazuje nam, że można zostać świętym, można tworzyć nową cywilizację miłości, nawet jeżeli wszystko wokół nas odrywa nas od Boga. Na przykład rozmawiałam z pewnym studentem. Próbował jakby usprawiedliwić, że znaczna część młodzieży nie jest winna temu, że odrzuca dekalog, że odrzuca Kościół, odrzuca sakramenty. Nie jest winna, ponieważ odpowiedzialność za ten stan ponoszą warunki, w jakich się wychowują, w jakich żyją. Często są to różne patologie w rodzinach. I tutaj przychodzi nam na pomoc swym przykładem Maria Skrylli. Trzeba podkreślić, że Maria była niechcianym dzieckiem, była drugą córką. Rodzice oczekiwali, że urodzi się syn, który by kontynuował ich ród. Także matka odrzuciła Marię psychicznie. Maria wzrastała w atmosferze odrzucenia, pozbawiona miłości matczynej, a jednak nie była osobą zamkniętą w sobie, jakąś zgorzkniałą, pełną kompleksów. Ten brak miłości ze strony matki otworzył ją na rzeczy duchowe. O Maryi mówiła: moja droga mama. Albo uciekając się do stóp Maryi, zrozumiałam, że miłość czyni cierpienie słodkim. I właśnie to cierpienie, które towarzyszyło jej od najmłodszych lat, otworzyło jej serce dla ludzi. Ona pochylała się nad biednymi, nieszczęśliwymi, nad odrzuconymi, niechcianymi. Była dla nich matką. Również dzisiaj żyje wiele osób, które myślą, że są bardzo nieszczęśliwe, odrzucone przez Boga, zapomniane przez innych, ale nie wszystko stracone. Przyjąć to, co ofiaruje nam Bóg, a On swoją łaską przemieni nas, wypełni sobą naszą pustkę, naszą samotność. I nawet te złe warunki, w których żyjemy, mogą pomóc naszemu wzrostowi duchowemu. Przyjąć to wszystko. Maria wiedziała, że Bóg jest zawsze z nią, a temu, kto bez reszty oddał się Bogu, świat nie jest przeszkodą.
Ja dziękuję serdecznie siostrze za przybycie do studia, a Państwu przypomnę, że gościliśmy siostrę Barbarę Marię Leja, karmelitankę z Instytutu Sióstr Naszej Pani z Karmelu. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
Uległość wobec panującej ideologii, a przede wszystkim wobec socjalistycznego reżimu, nie pozwoliła polskim krytykom należycie docenić Noża w wodzie Romana Polańskiego. Owszem, chwalono warsztat reżysera, debiutującego w pełnometrażowej fabule, ale jeśli chodzi o ukazaną historię, mnożono najrozmaitsze zastrzeżenia. Do burzliwej dyskusji włączył się sam towarzysz Wiesław. Na 13. plenum PZPR Gomułka grzmiał, że dla człowieka, który prezentuje taki sposób myślenia, nie może być miejsca w świecie komunistycznym. W tej sytuacji dla Polańskiego, człowieka niepokornego i nieskłonnego do żadnych kompromisów, jedyną szansą pozostaje emigracja. I to tym bardziej, że jego Nóż w wodzie zyskuje uznanie za granicą. Jest nominowany do Oscara i trafia na okładkę prestiżowego amerykańskiego tygodnika Time.
W 1965 roku w Wielkiej Brytanii reżyser kręci wstręt, będący przejmującym, ale i odrażającym studium schizofrenii. Jego bohaterką jest belgijska emigrantka, pracująca w Anglii jako manikurzystka. W jej rolę po mistrzowsku wcieliła się młodziutka Catherine Deneuve. Nadzwyczaj uboga lista dialogowa przesuwa ciężar opowieści na pracę kamery. Jej oko koncentruje się na szczegółach, brudne ściany, zaciskające się palce bohaterki, jej przerażono otępiała twarz oraz gra świateł i cieni. Wszystko razem buduje gęstą atmosferę narastającego obłędu.
Podobnie mroczny i pełen napięcia nastrój odnajdujemy w zrealizowanej rok później Matni, która w 1966 roku zdobyła Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Tym razem miejscem akcji nie jest klaustrofobiczne mieszkanie w czynszowej kamienicy, lecz przestronne plaże Northumberlandu w Wielkiej Brytanii. George, amerykański przedsiębiorca po 50, jest właścicielem średniowiecznego zamku stojącego na wysokim brzegu. Poślubiwszy kobietę wątpliwej reputacji, wycofał się z interesów i postanowił zamieszkać na prowincji. Wierzy, że z dala od złośliwych ludzkich spojrzeń oraz dawnego środowiska Teresy uda się im ułożyć wspólne życie. I choć Teresa okazjonalnie zdradza męża z młodym sąsiadem, to ich życie, z pozoru, toczy się zupełnie normalnie pośród codziennych gospodarskich zajęć. Kruchość nienaturalnej sytuacji obnaży dopiero nieoczekiwane pojawienie się dwóch rannych gangsterów. Jeden z nich, ciężko postrzelony w brzuch, umiera po kilku godzinach. Na odludziu pozostaje trójka bohaterów, między którymi narastać będą coraz bardziej skomplikowane relacje i emocje.
Na zdrowie. Ja nie piję. Nie jesteś chyba aż tak głupi, żeby nie napić się z Dickim. Po alkoholu jest mi niedobrze. Szczególnie o tak karczemnej godzinie. Nie jest istotne, która jest godzina, kiedy pijesz z kumplem. No już, do dna. To zabójstwo dla mojego żołądka, mam wrzody. To świństwo mnie zabije. Na okrągło muszę tego wysłuchiwać. Strasznie mi działasz na nerwy. No już, pij.
Scenariusz filmu Roman Polański napisał do spółki z Gerardem Braszem. Nakreślony w nim portret niemoralnej Teresy, według niektórych krytyków, można potraktować jako swoisty sposób na odreagowanie przez obu twórców zawodów miłosnych, jakie w tym czasie przeżywali. Nie zmienia to faktu, że Matnia bez wątpienia pozostaje czymś znacznie więcej niż formą artystycznej psychoterapii. Stworzona przez nich historia jest przede wszystkim opowieścią o przemocy i walce o dominację.
Od pierwszych chwil czymś zadziwiającym pozostaje łatwość, z jaką George i Teresa pozwalają się steroryzować rannym bandytom. On, z natury jakby trochę skrępowany i nieporadny, a na dodatek zaskoczony in flagranti z żoną, wydaje się sobie jeszcze bardziej śmieszny niż zwykle. Ona zaś prawie od pierwszego momentu ulega fascynacji zwierzęcą brutalnością napastnika. Gdy wydostaje się z zamknięcia, zamiast zaatakować intruza, częstuje Dickiego wódką, pomaga mu kopać grób i nieustannie stara się go uwieść, a jednocześnie we wszystkich utarczkach z mężem trzyma stronę gangstera. George tak bardzo czuje się nikim, że bardziej zależy mu na zyskaniu jakiegoś uznania w oczach bandyty niż na jego obezwładnieniu lub zabiciu. Małżonkowie do tego stopnia stają się zakładnikami sytuacji i własnych kompleksów, że nawet nieoczekiwana wizyta znajomych nie jest w stanie niczego zmienić. Osłaniając gangstera, przedstawiają go jako nowego służącego i robią wszystko, by jak najszybciej pozbyć się nieproszonych gości.
Od samego początku czekałeś na okazję, żeby nas wyrzucić. Racja. Wynoście się więc razem ze swoim nieznośnym dzieciakiem. Znam prawdziwy powód waszych odwiedzin. To prawda? O co ci chodzi? O te wasze gierki. To małżeństwo źle na ciebie wpływa, biedaczku. Biedaczek mówi ci więc, żebyś stąd spadała. Zrób coś, powiedz mu coś. Jazgotliwa dziwka na okrągło, tylko plotkujesz i dziamgoczesz. Biedaczek z ciebie, George. Wiedziałam, że to się tak skończy. Stracił głowę dla tej szmaty. Powtórz to. Szmata, ona jest szmat. Ta szmata to moja żona, więc zamknijcie się i wynocha z mojej fortecy. Fortecy, wynocha stąd. Wynocha.
W tej przedziwnej, na wpół realnej, na pół absurdalnej historii szczególnie interesująco wypada zakończenie. Dicky, nie doczekawszy się pomocy od swojego mocodawcy, niejakiego Kattelbacha, postanawia ratować się na własną rękę i szykuje się do odjazdu. Dopiero wówczas małżonkowie stają się zdolni do stawienia mu oporu, a więc właśnie wtedy, gdy przeciwnik się wycofuje, a oni mogą poczuć się bezpieczni. George, podjudzany przez żonę, trochę jakby mimochodem zabija napastnika. Nic jednak nie jest już w stanie przekreślić zdarzeń ostatnich kilkudziesięciu godzin. Siła napastnika tkwiła w ich powoli odsłaniającej się słabości, której po jego śmierci nie daje się już dłużej skrywać. Teresa może już tylko odejść, a George'owi, który niespełna rok temu wszystko dla niej poświęcił, pozostają jedynie tak bardzo niemęskie łzy.
Uciekajmy, mogą tu zaraz przyjechać.
Kattelbach.
Musimy zawiadomić policję. Idziemy. Rusz się. Słyszałeś?
George?
Musimy już iść. Oni są w drodze, musimy wezwać policję. Musiałeś go zabić, to była samoobrona. Słyszysz? Zrób coś. Chodźmy. George, błagam. Musimy zdążyć przed przypływem. Dobrze więc. Ty zostań, ja idę.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Na tym kończymy nasz niedzielny program. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.